Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Myślę, że gość wyczekiwany, bo w komentarzach pojawiały się propozycje, kto mógłby wystąpić w podróży bez paszportu. Doktora Krzysztofa Raka mogą Państwo słuchać na innych kanałach. Pozdrawiam Piotra Zychowicza między innymi.
No ja właśnie, też.
Tak, Krzysztof Rak, historyk, publicysta, który zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych. Panie doktorze, kłaniam się nisko.
Pozdrawiam serdecznie pana, ale oczywiście przede wszystkim naszych widzów i słuchaczy.
Zastanawiam się, czy już panu się nie znudziło opowiadanie tego świata na różnych miejscach, dla różnych mediów. Więcej pana doktora w mediach ostatnio.
No bo napisałem książkę, to i więcej.
No tak.
Muszę jakoś reklamować, bo piszemy przecież dla ludzi, a nie dla siebie. No, dla siebie to nie miałoby sensu i zależy, mi przynajmniej zależy, żeby i nie tylko naprawdę ze względów finansowych, ale no, wkłada się kilka lat w życia w napisanie książki, no i potem no, warto byłoby, żeby ktoś rzucił okiem na te kilka lat pracy.
Tak, ja przyznam, że często tłumaczę też osobom, które produkują podcasty, wychodzą z pewnymi inicjatywami, że bardzo dużo czasu poświęcamy na produkcję, to znaczy piszemy 80%, a dosłownie ułamek na dystrybucję, czyli 20%. Co z tego, że stworzymy świetny podcast, świetną audycję, napiszemy świetną książkę, jak nikt jej nie przeczyta, więc nasze spotkanie dzisiaj między innymi też o piekielnych sąsiadach, tak? Będziemy chwilkę rozmawiać, więc tutaj pewnie pan... Do mnie jeszcze książka nie dotarła, ale...
Ojej, to przykro.
Ale wiem, że idzie. Także tak, zachęcam państwa do tego, żeby sięgnąć do książki. Tutaj pan doktor pokazuje książkę o 5 wiekach relacji Niemiec i Rosji i szczególnej roli, jaką odgrywała w nich Polska. Panie doktorze, dzisiaj właśnie... Tak, proszę.
Jedna uwaga, ona jest książka napisana wraz z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem. To jest nasze wspólne dzieło. Bardzo nam się dobrze współpracowało i mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia tego rodzaju książka.
Tak, ojciec, sukces ma wielu ojców, tak, w tym przypadku, także zachęcam serdecznie. Dzisiaj trochę o roli, o trochę takim przywództwie w naszych niespokojnych czasach. Chciałem zapytać na początku pana doktora właśnie o to, w jakich czasach się znajdujemy, bo i dzisiaj trochę zapytam o to przywództwo. Niemcy, powiedzmy, w jakimś kryzysie gospodarczym, tutaj patrzę na wskaźniki, patrzę na te narracje płynące z Berlina, no nie jest ciekawie, tak podsumowując. Myślę, że też niełatwe ma zadanie kanclerz Olaf Scholz. Francja, która też próbuje pisać jakąś taką swoją historię, narrację w stosunku do wsparcia dla Ukrainy, zmożone działania dyplomatyczne prezydenta Macrona, również ostatnio wizyta Xi. Mamy Brytyjczyków, którzy stale wspierają Ukrainę od samego początku, również Brytyjczyków, którzy... Wielka Brytania jest wyspą i to wszystko tłumaczy, niektórzy tak mogli powiedzieć, jej stosunek do tej rywalizacji geopolitycznej. Jest Polska, mamy kraje bałtyckie, nordyckie, bardzo aktywne również w związku z tą akcesją, to jest takie podsumowanie, zwieńczenie. I poszukuję tutaj liderów, panie doktorze, może mi pan pomoże, kto mógłby na naszym kontynencie przejąć inicjatywę w kontekście również tej pomocy dla Ukrainy, do napisania trochę nowych tych relacji z Chinami. Mamy wyzwania w Afryce. Ja tutaj poszukuję i zastanawiam się, kto ma tę spójną strategię.
Wie pan co, akurat tak się składa, że przed chwilą dosłownie rozmawiałem ze znajomym analitykiem, rozmawiałem prawie 1,5 godziny i właśnie dokładnie na ten sam temat. To jest rzeczywiście, bo jest pytanie, gdy mówimy o ładzie międzynarodowym, to w naturalny sposób zastanawiamy się nad stabilnością tego ładu międzynarodowego, nad mechanizmami rządzącymi tym ładem międzynarodowym. No i żeby to zrozumieć, wskazujemy na mocarstwa, które mają ochotę właśnie, czy pełnią funkcję, no nazwijmy to tak, przywódców w danym układzie regionalnym czy układzie światowym. No i teraz jest ta nieszczęsna, ja bym powiedział tak, nieszczęsna Europa, która z tym przywództwem ma ogromne kłopoty, bo jeszcze nie tak dawno wydawało się, że tym naturalnym przywódcą europejskim są i będą Niemcy. I że Niemcy zresztą tego nie ukrywały, że dążą do tego, coraz bardziej asertywnie zachowywały się na arenie międzynarodowej. Co więcej, jeszcze przed kilku miesiącami niektórzy ważni politycy, liderzy koalicji rządzącej w Niemczech, myślę tu o SPD-owcach, o socjaldemokratach, mówili wyraźnie, że także my chcemy być państwem liderem, państwem przywódcą. Wydawało się nam, że tutaj od lat trwa taki bezpieczny układ, że do tych Niemiec dołączają Francuzi, że Niemcy z Francuzami, jakkolwiek Niemcy są tym większym partnerem, że to Niemcy z Francuzami są motorem Europy, no i że to tak wszystko będzie wyglądało jak do tej pory, że ten jest duet francuski, francusko-niemiecki z pewną przewagą Niemiec w tym duecie, no i ten duet poprowadzi nas ku porządkowi świetlanej przyszłości. No i teraz żyjemy rzeczywiście w ciekawym momencie, bo to jest ciekawy moment, jeśli popatrzy się na układ międzynarodowy, no właśnie gdzie, i to jest dobry trop, który pan tutaj proponuje, żeby widzimy erozję przywództwa. I pytamy się, jak widzimy erozję przywództwa, jak naturalni przywódcy okazują się no nie do końca być predestynowani do tego, zastanawiamy się, no co będzie dalej. Co więcej, zaczynamy się trochę niepokoić, bo no, ten ład bez przywództwa, ten ład międzynarodowy się anarchizuje, co efektem jest tego, że no, czujemy się mniej pewnie, mniej bezpiecznie, coraz więcej zagrożeń no, pojawia się tak na horyzoncie. No i tu jest, ja uważam, problem. Gdzie są problemy z przywództwem? Ja bym wskazał tak, na dwie generalne kategorie. Geoekonomiczne, i tutaj nie ulega wątpliwości, jeśli popatrzymy na to, co dzieje się na Ukrainie i przyczyny tego, co się dzieje na Ukrainie, że ci dwaj przywódcy, te państwa, które traktowaliśmy jako przywódców europejskich, czyli Niemcy i Francja, przede wszystkim Niemcy, no nie zdały egzaminu, bo no, nie dostrzegły zagrożenia, czy były ślepe wręcz, można powiedzieć, na zagrożenia płynące z Moskwy, no i same się uwikłały w tak niebezpieczne zależności, że jeszcze no, 2 lata temu, zaraz po wybuchu wojny, no, bardzo poważnie zagrożone było na przykład niemieckie bezpieczeństwo energetyczne. Myślę tutaj przede wszystkim o gazie ziemnym. Widzieliśmy popłoch wśród rządzących niemieckich na gwałt kupowanie gazu skroplonego z wszelkich możliwych kierunków. Czyli geopolityka to jest pierwsze. No ale niewątpliwie też i geoekonomia. Pan zwrócił uwagę na słabnącą gospodarkę niemiecką, a może byśmy powinni, bo właśnie rozmawiałem z tym ekspertem, może powinniśmy wskazać na słabnącą pozycję Unii Europejskiej. No i tutaj nie ulega wątpliwości, że to te dwa główne państwa, czy ci liderzy, oni oczywiście mają największy wpływ i na określenie polityki gospodarczej Europy. No i nikt już dzisiaj nie powinien mieć wątpliwości, że ten wpływ był wpływem negatywnym. Europa jest coraz mniej konkurencyjna na rynkach. Myślę tutaj o tak zwanym Zielonym Ładzie, no ale cała zadziwiająca historia kłopotów niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, a to jest 1/4 niemieckiego przemysłu. To jest 5% niemieckiego PKB. To nie w kij dmuchał, tak? To jest rzeczywiście coś niezwykle poważnego. Perła w koronie niemieckiej gospodarki. Jeden z ekspertów mówił ostatnio, jeśli niemiecki przemysł motoryzacyjny upadnie, to upadną Niemcy. To sami Niemcy tak mówią. No, a ta polityka, która prowadzi do tego, że Zielony Ład dusi, tak, przemysł. W Niemczech to są główne gałęzie przemysłu, bo to jest przemysł maszynowy i przemysł chemiczny. To są perły w koronie niemieckiej gospodarki. No, powoduje to, że no, zaczynamy się zastanawiać nad racjonalnością naszych partnerów, bo ta polityka jest nie tylko nie jest niekorzystna dla nas, dla Europy, ale również dla samych Niemiec. To jest polityka samobójcza. No, uświadommy sobie, że co się stanie. Ja do tego już nie dożyję, ale pan dożyje i większość naszych słuchaczy, bo to są ludzie młodzi, że za tak 26 lat gospodarka europejska będzie zeroemisyjna. To wyobraźmy sobie taką sytuację, co to znaczy. Tak? To znaczy, że nie będzie przemysłu, to znaczy, że nie będzie rolnictwa. No i mógłbym taką katastroficzną wizję państwu opowiadać. No, ta katastroficzna wizja bierze się z tej właśnie mojej poprzedniej rozmowy, bo ten ekspert był właśnie po rozmowach w Brukseli i to niestety tylko to były rozmowy w formule zamkniętej, tak? Ja też nie mogę tego powtórzyć, ale ta wizja po prostu jest wizją przerażającą. Co to znaczy? To znaczy, że nie ma dzisiaj te mocarstwa, które są w Europie, no nie mają zdolności przywódczych, no bo tworzą politykę, czy konstruują politykę, prowadzą politykę, która jest problematyczna dla nich samych. No jesteśmy w trudnym, niewątpliwie w bardzo trudnym momencie historii Europy.
Katastroficzna wizja, pesymistyczna. Ja przyznam, że też jak często myślę, mówię o Europie, o tym straconym potencjale, no to tutaj pojawiały się wątpliwości, czy aby te moje myśli nie idą w no, taką stronę budującą pewne napięcie, grozę. To jest często narracja podejmowana przez Kreml. Słaba Europa, słaba Unia Europejska, Sojusz Północnoatlantycki, który sobie nie jest w stanie poradzić w przyszłości w kontekście jakichś zagrożeń. Europa, która, no popatrzcie, wyludnia się, Europa, która nie ma własnych mocy produkcyjnych, nie ma zdolności produkcji amunicji, Europa, która przenosi produkcję ważnych chociażby farmaceutyków, technologii do innych krajów. Czasami nawet, kiedy rozmawiam, no jestem posądzany o taki, nazwijmy to, taką onucyzm, tak, mogliśmy powiedzieć, że idealnie ta narracja wpisuje się w słowa Putina o tym, że Europa nie ma żadnej koncepcji pomysłów na siebie, ale aczkolwiek jest to jakaś prawda chyba o nas.
Mówimy o geopolityce i geoekonomii. Ja mówię, nie straszmy ludzi, tak, tylko mówmy o konkretach, o konkretnych problemach. No bo rzeczywiście, jak ktoś mówi, oj, to zaraz tutaj Rosjanie nas napadną, albo że Rosjanie wygrali już wojnę na Ukrainie, to tego typu, my tutaj się nie posługujemy tego typu stwierdzeniami, my mówimy o faktach. No to co dla europejskiej geopolityki, bo od tego zaczęliśmy, i geoekonomii jest absolutnie kluczową sprawą. Demografia. I znowu mi pan rybkę bardzo ładnie podrzucił. No to jak wygląda europejska demografia, to jest katastrofa. Co miało być i po dzisiaj, w tym co myślą nasi politycy i eksperci, co miało być receptą na ten kryzys demograficzny? Migracja, imigracja, przyjmowanie imigrantów. No i dochodzą do nas No moim zdaniem to już jest, to jest naprawdę katastroficzne wyniki badań. Holendrzy ostatnio zrobili tego rodzaju badania i z tego, co z tych badań wynika, że imigranci nie są w stanie dołożyć się do państwa socjalnego, bo imigranci tak naprawdę po co są nam potrzebni? System europejski polega na tym, że mamy do czynienia z tak zwanym państwem dobrobytu, możemy to nazwać państwem socjalnym, w którym kolejne pokolenia zapewniają jakby ten dobrobyt, to bezpieczeństwo. Myślę tutaj o emeryturach i ochronie zdrowia sobie, tak? Tutaj on się opiera na pewnym solidaryzmie pokoleń. Jak ja przejdę na emeryturę, o, to widzę, właśnie to jest pan, bardzo panu dziękuję, od razu już panu, panie Mateuszu, bo też niedługo przejdę na emeryturę, to pan będzie pracował na moją emeryturę i na moje ubezpieczenie zdrowotne, bo nieprawdą jest, że my mamy jakieś tam konta. Nie, to jest wydawane natychmiast, państwo zresztą dokłada do tego, do ZUS-u i do ochrony zdrowia, czyli jakby na bieżąco. Ja jeszcze, moi rodzice już nie żyją, tak? Ale ja pracowałem na pokole, na, ten, na ochronę zdrowia i emeryturę moich rodziców. Mój syn jeden jest, no to już nie zapracuje, no tak się słabo sprawiłem, czyli ktoś będzie musiał na mnie zarobić, tak? No i teraz, ponieważ ta baza społeczna jest coraz mniejsza, społeczeństwa się starzeją, coraz więcej jest tych, którzy są beneficjentami państwa dobrobytu, a coraz mniej, którzy pracują na te państwa dobrobytu, no to Europa od 20 czy 30 lat, bo Niemcy mają świadomość problemów demograficznych już od dziesięcioleci, no wpadła na pomysł, no że weźmiemy imigrantów, no i ci imigranci na takich starszych ludzi jak my będą pracowali. No i badania, i to są badania niemieckie niestety, to o tym pisał, to się o tym mówi nieśmiało, ale wybitny niemiecki ekonomista Hans Werner Sinn, teraz czytałem te badania holenderskie, no pokazują, że imigranci, nawet jeśli pracują, podkreślam, nawet jeśli pracują, nie są w stanie, jeśli idzie o wkład podatkowy, wyprodukować wartości dodatkowej, która byłaby na moją emeryturę i na moje leczenie na starość. My musimy dokładać z tego do imigrantów, nawet tych, którzy pracują. Czyli ta kołderka, przepraszam, kołderka państwa dobrobytu wskutek naszych recept wcale nie staje się większa, wręcz przeciwnie, staje się mniejsza. No i teraz jest pytanie. Skoro tak, skoro imigracja nie jest odpowiedzią na problemy państwa socjalnego, a jak mówię, no to państwo dobrobytu, bo my sobie do tego chyba nie zdajemy do końca z tego sprawy, bo my traktujemy coś jak powietrze, jako coś naturalnego, ale to nie jest nic naturalnego. Ono się właśnie wskutek katastrofy demograficznej, wskutek starzenia się, gwałtownego starzenia się, to też jest ważne, bo my byliśmy jeszcze 20 lat temu społeczeństwem relatywnie młodym w stosunku do Niemiec. Ale my w tą spiralę starzenia się wchodzimy w ten sposób, że starzejemy się szybciej, a że tempo starzenia jest szybsze niż Niemcy i osiągniemy poziom niemiecki właśnie w latach 30. XXI wieku. No to po prostu, no, czy państwo sobie wyobraźcie sobie państwo taką sytuację. Macie 60. No nie wiem, może jeszcze właśnie 65 lat mężczyźni, jak to będzie tak, 65 lat i nie ma emerytury, albo ta emerytura jest bardzo niska. Nie ma ochrony zdrowia. Trzeba za to wszystko płacić. No i to bezpieczeństwo socjalne, które jest, no ja bym powiedział nawet tak, no jest cechą, do której się przyzwyczailiśmy, cywilizacji dzisiejszej europejskiej, ono jego już nie będzie. Ja jeszcze być może jeszcze się na to załapię, ale pokolenie ludzi w wieku pana już się nie załapie. Zaczniemy żyć w zupełnie innym modelu społeczno i politycznym, trzeba się tak, trzeba to założyć. To naprawdę będzie rewolucja i będziemy w te przyszłe pokolenie, następne pokolenie, pokolenie mojego syna, no niestety będzie podlegało ogromnym ciśnieniom, ogromnej niepewności, braku zabezpieczenia socjalnego. To naprawdę jest sobie trudno
A
wyobrazić.
to może już powoli się dzieje w niektórych krajach?
Jeszcze chyba nie, bo jeszcze my jeszcze żyjemy cały czas na tym kredycie i moim zdaniem najbardziej smutne jest to, że my nie mamy i politycy nie mają odpowiedzialności, bo pan pyta o przywództwo. My mówiliśmy o przywództwie mocarstw, ale w pana pytaniu jest postawiona również kwestia przywództwa politycznego w danych krajach. Czy są tacy liderzy, którzy są w stanie po pierwsze uświadomić sobie te problemy, bo to wcale też nie jest takie oczywiste. Ja mam wątpliwość, czy w Niemczech, nawet w tej Holandii, gdzie są te badania przeprowadzane, czy we Francji, politycy uświadamiają sobie te kwestie, bo u nas oczywiście nie. My się zajmujemy tym, kto jest agentem, wzajemnymi oskarżeniami o sowiecką czy rosyjską agenturę. No, my żyjemy w ogóle w zupełnie innym świecie, ale nawet jeśli sobie te politycy wreszcie dobrze to uświadomią, to pytanie jest, co dalej, co robić, czy jest recepta. A ja recepty naprawdę nie znam, bo politycy, wszyscy politycy, musimy więcej sprowadzić imigrantów, musimy więcej sprowadzić imigrantów. No tylko, że właśnie teraz się okazuje, że to już nie jest recepta, bo oni nie są w stanie zarobić na siebie. To jak mają zarobić na nas, na starzejące się społeczeństwa Zachodu? No naprawdę nie jesteśmy w dobrej sytuacji, bo gdzie jest problem? No problem jest też trochę w naturze mediów, w naturze polityki, że politycy nie chcą mówić o trudnych rzeczach, w ogóle nie interesują ich decyzje strategiczne, no tylko politycy zajmują się takim codziennym zarządzaniem, a to codzienne zarządzanie to polega na codziennym PR-ze, na powtarzaniu i klepaniu przekazów, bezmyślnie przekazów dnia przygotowywanych przez średnio utalentowanych PR-owców. No niestety to tak wygląda nie najlepiej.
Może to jest tak, że potrzeba nam jakiegoś, często to wojna, uczucie konfliktu budowało pewne poczucie wspólnoty, wzmożenia gospodarczego również, popatrzenia na demografię w inny sposób. Spodziewa się pan, że może potrzeba nam tutaj jakiegoś nowego rozdania w Europie?
No, to byłaby taka najprostsza odpowiedź, tylko czy dziś w Europie są siły, które są w stanie sprostać tym wyzwaniom? No właśnie ten ekspert, który był, bo dla mnie to było szokujące, ten ekspert opowiadał mi o rozmowach naprawdę z topem elit europejskich. I problem w tym, że te elity tam w Brukseli, one mają świadomość tego, o czym mówimy. One mają świadomość, że ten...
I mydlą nam oczy cały czas, tak?
Mydlą na oczy. Znaczy jest to, co się nazywa... One są owładnięte jakąś inercją, jak to mówił klasyk, imposybilizmem, niedasizmem. No tak już musi być. Wszyscy wiedzą, że Zielony Ład doprowadzi do katastrofy gospodarki, a na pewno no, musi doprowadzić do katastrofy w przemyśle, No bo inaczej być nie może, tak? Katastrofy w przemyśle i w rolnictwie. No i wszyscy się na to godzą. No, mówią, no tak, do 2050 wprowadzimy zeroemisyjność gospodarki, mimo że mają świadomość, że to jest bezsensowne, bo Europa już dzisiaj, emisja europejska jest na poziomie 6-7% emisji światowej i nasi partnerzy w Stanach Zjednoczonych, w Chinach nie mają zamiaru, nie mają zamiaru doprowadzić do ruiny swoich państw, swoich gospodarek, zakładając, że do 2050 Amerykanie nie mają pomysłu wprowadzenia zeroemisyjności do 2050 roku. Efekt jest taki, który widzimy, bo rozmawiamy też z Niemcami, że niemiecka gospodarka, przemysł chemiczny również, bo on jest bardzo energochłonny, przenosi się teraz już nie do Chin, tylko do Ameryki. To jest bardzo ciekawe. Dlaczego do Ameryki? Nie ma tam idiotycznych programów politycznych realizowanych, ale Amerykanie mają bardzo ważną korzyść, mają bardzo ważną przewagę konkurencyjną, tanią energię. A to jest efekt rewolucji łupkowej. No i co? I przyglądamy się temu, i politycy niemieccy przyglądają się właśnie temu, że no, bo to przemysł chemiczny jest naprawdę przemysłem bardzo energochłonnym. No i dzisiaj tak jakby są pogodzeni z tym, że ten przemysł będzie w Ameryce, a nie w Europie. No to co zostanie w Europie? Imigranci, tak, taki plan jest, bo nikt nie, nie ja nie, mamy teraz, pan pytał właśnie o przyszłość, no to mamy wielkie dyskusje, mamy teraz wybory. Wybory jakoby europejskie, jest Parlament Europejski, który ma tam jakiś ograniczony, ale powiedzmy, że jakiś tam wpływ na sprawy europejskie ma. Wszyscy mamy świadomość, że jest kryzys i czy rozmawia się o kryzysie? Raczej nie, raczej się właśnie rozmawia. W Polsce to zastanawiamy się, kto jest ruskim szpionem, ale w Niemczech no, też ja widzę, że ta sama metoda, głównym tematem ostatnio mediów niemieckich jest SPD poszukuje ruskich szpionów w AfD, której się Niemcy bardzo... Ten establishment polityczny, stary establishment polityczny się bardzo boi. No i proszę zwrócić uwagę, no SPD, która latami, czego jest Schröder doskonałym przykładem, była prowadzona na pasku rosyjskim, szuka nie u siebie ruskich szpionów, tylko szuka tych rosyjskich wpływów w głównej dzisiaj partii opozycyjnej. I na tym polega kampania wyborcza. No, proszę zobaczyć, mamy zidiociałe elity. Pytanie jest, czy będzie na tyle społeczeństwo europejskie zidiociałe, że pójdzie tropem tego, co elity podpowiadają, bo zamiast zastanawiać się, jak wyjść z tego problemu, jak ratować gospodarkę, rolnictwo, jak ratować nasze emerytury, jak ratować nasze system ubezpieczeń społecznych, to my się zajmujemy szukaniem ruskich szpionów. No u nas jest to samo. No proszę zobaczyć piękny spot partii rządzącej, bo ja to rozumiem z punktu widzenia polityka. Lepiej szukać wydumanych ruskich szpionów, niż zajmować się no, bardzo poważnymi problemami. No bo wtedy jest pytanie, no dobra, to co zrobić z demografią? No bo się okazuje, że socjalnie się nie dało, no bo niestety, ale przykład 500+ czy 800+ pokazuje, że to nie jest takie proste, że nie wystarczy dać ludziom pieniędzy i zaczną ludzie dzieci robić. W Czechach też nam się wydawało, że miał być jakiś sukces, też tego nie ma. Nie ma już prostych recept, a politycy po to, żeby zdobyć władzę, no tworzą zupełnie nowe światy. Dlaczego? I z tego punktu widzenia to jest katastrofą, moim zdaniem.
Ostatnio pomysły na tak na jakieś pomysły na temat pobudzenia demografii miał prezydent Macron, aczkolwiek nie będziemy rozmawiać tutaj o konkretnych, co proponuje francuski prezydent. Być może to też, na ile to są skuteczne idee polityków. Może właśnie w Paryżu powinniśmy szukać tego nowego lidera. No, jest jakiś taki zwrot w francuskiej polityce, może Francuzi zrozumieli, w jakim etapie dziejów historii znajduje się Francja.
No to
Nie
znowu
tylko.
muszę wrócić do tej rozmowy z tym ekspertem. Ja widzę, przećwiczyłem wszystkie tematy, bo ja też
No.
myślałem, a może właśnie jednak Francuzi, bo niewątpliwie, jeśli popatrzymy na politykę prezydenta Macrona, to ewidentnie on od, no, gdzieś mniej więcej roku zgłasza aspiracje do przywództwa. I to zgłasza aspiracje w Europie, no i zaczyna realnie konkurować o przywództwo właśnie z Niemcami. No to, ta sytuacja jest bardzo ciekawa. Wręcz no, możemy powiedzieć, że te aspiracje francuskie powodują to, że Niemcy zbliżają się teraz coraz bardziej geopolitycznie do Waszyngtonu. To jest niewątpliwie super ciekawe rzeczy się dzieją w Europie. No tylko pytanie jest takie znowu. Czy Francuzi dysponują dzisiaj, ja bym powiedział nawet tak powiedzmy realistycznie, twardymi zasobami? No przecież właśnie jesteśmy świadkami, o za panem jest mapa świata, tak? Właśnie jesteśmy świadkami, jak Francuzi zostają wypychani przez Chińczyków i Rosjan z bardzo ważnej strefy, sfery wpływów, jaką jest Afryka. No właśnie widzimy, tak, jak kończy się w historii Francji bardzo ważny moment. No jest pytanie, czy rzeczywiście Francja ma jeszcze jakieś zdolności mocarstwowe, jakieś zasoby mocarstwowe, no, które spowodują, że. No bo za tym przywództwem musi coś stać. No to nie jest tak, że to mam ochotę. No bo równie dobrze, panie Mateuszu, we dwóch moglibyśmy powiedzieć, no mamy ochotę. Nawet możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, martwimy się o problemy, martwią nas problemy Europy, czyli no jakieś takie minimalne warunki spełniamy, no tylko, że nie mamy żadnej władzy, nie mamy żadnego zasobu władzy, poza tym, że no pewnym, że możemy sobie pogadać i kilkadziesiąt tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, tak, może nas zobaczyć i możemy do czegoś ludzi przekonać, ale twardych zasobów władzy nie mamy. I tu też jest moim zdaniem jakiś taki problem, że dzisiaj w Europie mocarstwa, bo pan jeszcze mówił, no właśnie, bo a może co z tą Wielką Brytanią? No ale Wielka Brytania jest już niestety z punktu widzenia takiego geopolitycznego, to te scenariusze wieszczące w to, że Wielka Brytania po Brexicie straci wpływy w Europie, no niestety się sprawdziły, bo dla nas, dla naszej polityki to jest w ogóle katastrofą, bo my w naszych całych kalkulacjach liczyliśmy, że zawsze będziemy mogli w Unii Europejskiej liczyć na Wielką Brytanię. Dlatego zgodziliśmy się na bardzo niekorzystną dla nas Lizbonę. Po wyjściu z Wielkiej Brytanii nasza pozycja no, naprawdę jeszcze bardziej osłabła, bo nie mamy z kim robić mniejszości blokujących, bo temu miała służyć Wielka Brytania. No Wielka Brytania jest poza. No jak się tak pytamy, no gdzie jest ten przywódca do jasnej anielki, no, żeby ten porządek się nie anarchizował? No wie pan co, trudno powiedzieć, czy on w ogóle jest. Czy powinniśmy, bo tak może się zastanowić, czy powinniśmy kibicować Macronowi? No być może tak, ale czy prezydent Macron będzie w stanie te swoje plany zrealizować, mam wątpliwości.
Dlaczego? Wątpliwości. To człowiek, który Macron, który chciał i wielokrotnie, tak przynajmniej narracyjnie, chciał tknąć w Europę tego nowego ducha. Może tutaj też ten sojusz z Niemcami, czy nie wiem, czy jest możliwa przyjaźń niemiecko-francuska, odrodzenie się trójkąta weimarskiego. Nie wiem, na ile też to jest dobra propozycja dla Europy. Słowo komentarza.
Zastanówmy się nad tym. To, że dzisiaj Francuzi rywalizują o przywództwo, to jest efekt po pierwsze tego, że ten motor się zacierał, tak? Francusko, czy w ogóle chyba on już się zatarł, ten francusko-niemiecki. Już od lat uważny obserwator widzi no, problemy w tej współpracy niemiecko-francuskiej i moim zdaniem, ja w to wątpię, powiem szczerze, czy powrót do tych czasów de Gaulle'a i Adenauera, traktatów elizejskich w ogóle jest możliwe. To se ne vrati. Moim zdaniem tutaj się ni, nic tego nie, historia się nie powtarza, tak? Taka jest też, taka powinna być nauczka. Ale to może trochę coś pozytywnego, powiedzmy. Dla nas wcale to nie jest takie najgorsze, bo jeśli mocarstwa między sobą, no właśnie, to jest problem, czy dla Europy jest to dobre, ale dla nas jako Polski to nie jest wcale takie najgorsze, bo jeśli mocarstwa między sobą rywalizują, to my sprytną polityką możemy zwiększyć swój wpływ na sprawy europejskie. Bo gdy ten motor francusko-niemiecki dobrze działał, to prawda jest taka, że nie mieliśmy ani słowa do gadania. I takim przykładem jest tego rezygnacja wymuszona przez nas, przez naszych partnerów, rezygnacja z Nicei, no bo ona ograniczyła naprawdę w sposób istotny nasze wpływy w Unii Europejskiej. Ja przypomnę, przy Nicei my mieliśmy siłę głosu podobną do mocarstw. Mieliśmy prawie taką samą siłę głosu jak Francja i Niemcy. O tym się zapomina. Po Lizbonie no, mamy połowę siły głosu niemieckiego, bo decyduje tutaj o sile głosu demografia. To pamiętajmy o tym. I w tym momencie, kiedy Francja z Niemcami blisko z sobą współpracowały i my, mając właśnie głos i wpływ ten polizboński, no dużo nie mogliśmy, byliśmy skazani na dyktat ten mocarstw. I teraz jest szansa i w tym sensie ja widzę jakąś szansę również dla Trójkąta Weimarskiego, że tutaj będziemy mogli porozgrywać. To się nazywa techniką balansowania. Jeszcze lepsza wiadomość jest ta, że cały czas, to dzięki Bogu, na kontynencie są Stany Zjednoczone. Bo jak mówimy o liderach, jak mówimy o przywódcach, no to obecność Stanów Zjednoczonych polityczno-wojskowa na starym kontynencie, no w jakiś sposób też predestynuje Stany Zjednoczone do odgrywania roli przywódczej do 1989 roku w trakcie zimnej wojny. Niewątpliwie tymi przywódcami europejskimi były Stany Zjednoczone. Ta rola potem stopniowo się zmniejszała. Teraz dzięki, no to może wskutek, może tak powiem, bardziej bezpiecznie, wskutek tego, co się dzieje na Ukrainie, wzrosła. No i dla nas pozycja jest o tyle dobra, że no właśnie te poszczególne mocarstwa walczą o przywództwo.
A my się dokleimy. My nie musimy podejmować pewnych
My
decyzji.
nie musimy podejmować decyzji, ale możemy też te różnice między nimi, o ile będziemy sprytni, rozgrywać, że my wskutek tych tarć, wskutek sporów mamy pole pewnego manewru politycznego, bo jeśli te mocarstwa szły razem, a w latach 90. one szły razem i w pierwszej dekadzie XXI szły razem, my nie mieliśmy wiele do gadania. Pytanie jest, czy to nam się i naszej polityce uda się to wykorzystać.
Ale przyjdzie Donald Trump, który chce. I to pytanie też, czy słusznie, ja uważam, że jest jakiś dobry w tym trop, przerzucać odpowiedzialność właśnie na liderów europejskich za obronę własnych granic, za kwestie bezpieczeństwa. Co jak co, ja uważam, że słusznie, nie możemy wiecznie myśleć o Stanach Zjednoczonych jako jakimś pewnym gwarancie. Oczywiście są naszymi sojusznikami w ramach NATO, ale bycie takim chłopcem europejskim, który tylko domaga się i wzywa Waszyngton, kiedy uznaje to za słuszne, może nie jest już do końca najlepszym pomysłem.
Znaczy, ja mam taką nadzieję, tak, że jeśli przyjdzie Trump, co, no Trump, mamy problem z Trumpem, bo jest trochę nieobliczalny. Nie wiemy tak za bardzo, w którym kierunku, jeśli idzie o politykę bezpieczeństwa, on się zdecyduje pójść. Jesteśmy trochę ostatnimi decyzjami republikanów dotyczącymi pomocy dla Ukrainy uspokojeni, no bo ewidentnie za tą zgodą stoi Trump, że Trump jakby no z punktu widzenia naszych interesów zaczyna się zachowywać i interesów europejskich coraz bardziej racjonalnie. I oczywiście Trump pod tym względem ma rację, że Europejczycy powinni o wiele poważniej traktować swoje bezpieczeństwo. I ja tutaj się absolutnie zgadzam z tym, że tu nawet nie chodzi o to, żeby tylko wydawać 2% PKB na obronność, ale ta suma, biorąc pod uwagę potencjalne zagrożenia ze strony Rosji, w oczywisty sposób powinna być większa. No ale to mamy problem z naszymi partnerami, bo o właśnie, to jest to, o czym pan mówi, o zdolności, o czym mówimy, o zdolności czy zasobach przywództwa. W porządku, Niemcy mogłyby być takim przywódcą, no tylko no nie może być tak, że przywódca, państwo, które chce być mocarstwem przywódczym w Europie, w obliczu wojny z Rosją, nadal wydaje
dwa ręce, tak?
poniżej 2% PKB na obronność, a jest jakby tym mocarstwem, które jest zaraz za państwami znajdującymi się na flance wschodniej NATO. To jakby Niemcom dano spełniać rolę przywódczą i wydają, a one rok rocznie, być może w tym roku dojdą do tej perspektywy, do tego pułapu 2%. Nie wiemy tego, ale jest taka szansa. Ale do tej pory nie wydawały. Wojna trwa już drugi przeszło 2 lata. No jak? To jest takie przywództwo na gapę. No jak może być państwo mocarstwem przywódczym, które w takiej sytuacji, no kluczową dla wszystkich nas, kwestię bezpieczeństwa, no nie traktuje poważnie, no bo nie wydaje tych pieniędzy. Tak więc Trump, tu w naszym interesie jest, żeby ten Trump miał ten bat nad mocarstwami i żeby mocarstwa zaczęły wydawać więcej pieniędzy. Tylko ja się dziwię, u nas, pamiętam, była taka sytuacja, że jak pan prezydent powiedział, że powinniśmy nawoływać do 3% innych naszych partnerów europejskich, bo sami wydajemy prawie 4, to się spotkało z wewnętrzną krytyką części polskiej sceny politycznej. No to naprawdę rządzą nami geniusze, którzy krytykują pana prezydenta, no bo to najwyraźniej ci ludzie nie rozumieją niczego, że wzrost wydatków przez naszych partnerów na obronność to jest wzrost naszego bezpieczeństwa. Kto mówi, że nie będziemy żądali od naszych partnerów zwiększenia powyżej granicy 2% wydatków, ten mówi, no bezpieczeństwo Polski to mnie tak naprawdę i bezpieczeństwo Polaków słabo interesuje. I o tym powinniśmy rozmawiać, a nie o, znowu, o czym my rozmawiamy, o ruskich szpionach, tak? O tych tysiącach, czy tam już pewnie setkach tysięcy ruskich szpionów, no dla których w ogóle nie ma takich sił i takich sił, takich agencji wywiadowczych, które tą agenturę polską mogłyby prowadzić, tak? No to jest dopiero ciekawe. Tak.
Może państwa nordyckie w poszukiwaniu tego europejskiego lidera? Może tutaj, wydaje mi się, że państwo.
O, i pan dobrze pan kombinuje, no tylko że państwo nordyckie to żadne z nich nie ma potencjału, żadne z nich nie ma potencjału, żeby stać się samodzielnym mocarstwem. Ale co w takim razie się robi, jak są grupy państw małych i średnich, które no, w zrozumiały sposób nie mogą zostać, żadne z nich nie ma zasobów, żeby zostać mocarstwem, co w takim powinno się w takim razie robić? Tak, kraje powinny się łączyć, tak, łączyć swoją siłę i że wiele.
Egzotyczne sojusze, tak?
Nie, to nie są. Nie, pan, idziemy w bardzo dobrym kierunku. To nie są żadne egzotyczne sojusze. Jakbyśmy zrobili sojusz sojuszy, ja bym tak powiedział, z takimi krajami, ze wszystkimi krajami flanki wschodniej NATO.
Ale pomyślę o Trójmorzu. Mamy Trójmorze, to jest ciekawe, tak? Może to jest państwa bałtyckie, które rozumieją.
Może to jest idea i trzymajmy się tego. To jest przede wszystkim idea pewnego rozwoju gospodarczo-infrastrukturalnego w ramach Unii Europejskiej. Tak to zostało od początku zdefiniowane, tak przez wszystkie partie polityczne jest zdefiniowane. To nigdy Trójmorze nigdy nie będzie wszechobejmującym sojuszem militarnym, bo nikt tak nigdy tego nie pomyślał. Trzymajmy się realiów. My teraz mówimy o pewnym wspólnym, zresztą w tym Trójmorzu no, inne interesy będzie miała Chorwacja, bezpieczeństwa, tak? A inny interes będzie miała Finlandia, a jeszcze inny my. Na pewno powinniśmy patrzeć na państwa flanki wschodniej NATO. I tu w ramach NATO może nie tworzyć oddzielnego sojuszu, bo tutaj za dużo powiedziałem, to mnie wena publicystyczna poniosło, ale pewną grupę wspólnych interesów, która by oddziaływała na inne państwa. Bo niewątpliwie do tej pory było tak, że mocarstwa traktowały NATO w kategoriach dwóch grup. I my niestety byliśmy w tej grupie drugiej, które miały, no, to było członkostwo drugiej kategorii, bo to wynikało z aktu stanowiącego NATO Rosja. Między innymi tu nasi partnerzy zobowiązali się, że nie będzie stałego stacjonowania sił zbrojnych i tego stałego stacjonowania nie ma, bo to stacjonowanie jest cały czas tylko rotacyjne. Czyli my mamy co zrobić, tak? My musimy stworzyć takie lobby, żebyśmy nikt nie miał wątpliwości, czy my jesteśmy członkiem NATO pierwszej czy drugiej kategorii i my powinniśmy wzywać, a ja nie słyszę, żeby to nasi politycy mówili, używać hasła, że NATO jako niepodzielnej strefy bezpieczeństwa, że nie ma różnic w bezpieczeństwie i postrzeganiu bezpieczeństwa poprzez różnych członków. I tu, no właśnie, no nie wiem, czy ta grupa lobbyingowa, nazwijmy, mogłaby mieć, objąć przywództwo europejskie. Raczej pewnie nie, ale mogłaby na pewno wpłynąć na to, żeby no właśnie Francja, a przede wszystkim Niemcy, poważnie traktowali swoje członkostwo w NATO i zwiększali wkład w bezpieczeństwo sojuszu, czyli w nasze bezpieczeństwo. Ja tego nie rozumiem, dlaczego od kilku lat nasi politycy nie wykorzystują tego argumentu wobec polityków niemieckich. Bo proszę zobaczyć, żadna, ani ta partia, która teraz rządzi, ani ta, która przedtem rządziła, nikt nie domagał się od naszych partnerów zwiększenia wkładu. Jeśli wkładu, no przede wszystkim tu chodziłoby o wkład finansowy, tak, w zapewnienie bezpieczeństwa flanki wschodniej w momencie, kiedy no mamy prawie za miedzą, nie prawie za miedzą, tak, za miedzą mamy wojnę. Tutaj niewątpliwie jest co do zrobienia i tu powinniśmy być bardziej aktywni. Nasi politycy powinni być bardziej aktywni.
Smutna ta nasza rozmowa dzisiejsza. Może ona miała taka być, tak.
Wie pan co, patrzę za okno, świeci słońce, jest niebieskie niebo. Ja mimo wszystko jestem optymistą. Wie pan co, ja nie lubię, żebyśmy właśnie nie powinniśmy kończyć rozmów tak, że o, już tu już koniec,
Niczego nie będzie.
już niczego nie będzie. Nie. Spróbujmy zakończyć ją akcentem pozytywnym, bo my narzekamy na naszą politykę, dzisiaj też narzekaliśmy na naszych polityków przede wszystkim, ale to, że no, bo zaczęliśmy od tego, że spotykamy się w różnych formatach, w różnych audycjach na YouTubie i ktoś tego słucha. I my wszyscy, pan Piotrek Zychowicz, ja i inni koledzy mówimy w gruncie rzeczy to samo, prawda? I setki tysięcy, bo tu już nas słuchają setki tysięcy, jeśli nie miliony Polaków, czyli ja uważam, że jest grupa ludzi odpowiedzialnych, którzy wiedzą, że sprawy własnego państwa, sprawy naszych interesów trzeba traktować poważnie i podchodzić do tego poważnie. Ja mam nadzieję, tak, że ci ludzie, że my i nasi słuchacze, o, mamy jednak jakiś wpływ, tak, że doprowadzimy do tego, że miesiąc po miesiącu będziemy poważniej traktowali kwestie bezpieczeństwa, kwestie interesów Polski. Być może to się przełoży na sferę polityki i dzięki temu, dzięki tym naszym analizom, no, ludzie będą wybierali lepiej, lepsi politycy będą rządzili Polską, bo Polska i Polacy zasługują na to, żeby elita rządząca była lepsza. I ja jeszcze inaczej tak powiem, bo ja uważam, że właśnie nas słucha ta elita, taka elita, która jeszcze nie, która nie jest w stanie, czy szuka możliwości wpływu na sprawy polskie. I to jest rzeczywista elita, bo ja z naszymi słuchaczami bardzo często rozmawiam, bo mnie zaczepiają i bardzo lubię i bardzo cenię sobie ten kontakt. I ja jestem pewien, że prędzej czy później oni wywrą właściwy wpływ i że nasza polityka jednak mimo wszystko będzie się rozwijała w dobrym, a nie złym kierunku, czego sobie, państwu i panu, panie Mateuszu, życzę.
Tak, następny odcinek obiecuję, że nagramy o dobrych stronach tego, co się zadziało w Europie, między innymi w ostatnim czasie, bo to nie jest tak, że nie da się tego nie zauważyć. Mamy Rheinmetall, mamy koncerny, które chcą inwestować na Ukrainę, na Ukrainie ktoś, kto są poszczególni politycy, liderzy, którzy chcą przenosić produkcję, są do Europy, myślę, jakiś patriotyzm, suwerenność gospodarcza, suwerenność pod kątem produkcji przemysłowej. Pojawiają się takie głosy, przekraczamy jakieś kolejne linie i tematy tabu w ramach toczącej się wojny, rosyjskiej agresji. No i zobaczymy, będziemy patrzeć. Doktor Krzysztof Rak, bardzo dziękuję za dzisiaj.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się nisko.